Drodzy bracia, drogie siostry, drugi i trzeci list świętego Jana, bo chciałbym się dzisiaj na tym skupić, na tych jakby dwóch fragmentach Bożego Słowa. Gdy patrzymy na to, co mamy zapisane gdzieś w różnych historycznych zapisach, to tak naprawdę poświęca się im, można powiedzieć, niewiele uwagi. Może nawet należą do najrzadziej czytanych oraz komentowanych listów. Wiecie, poświęciłem troszeczkę czasu, żeby poszukać pewnych rzeczy i naprawdę nie można znaleźć zbyt wiele, tak szczerze powiem. Decyduje może o tym fakt, że są to pisma bardzo krótkie z jednej strony, a z drugiej strony zawierają niewiele istotnych treści jakby teologicznych stricto. Dlatego też niewiele jest wywodów teologicznych na temat drugiego i trzeciego listu Jana. Niewielkie zainteresowanie, tak jak powiedziałem, jest nimi, jeżeli chodzi o pisma ojców Kościoła. Niewielu z nich, tylko kilku poświęca ich jakby swoje osobne komentarze. Niewielu też nawiązuje do nich, albo nawiązuje tylko fragmentarycznie do tej treści, którą Jan przekazał, poruszając pewne tylko tematy, albo nawet nierzadko czasami tylko jeden. Również i dzisiaj jest tak, że egzegeci rzadko podejmują badanie drugiego i trzeciego listu Jana. Zazwyczaj są one komentowane w ramach jakby całości, tak wybaczcie za stwierdzenie, twórczości Jana, z których i tak lwią część poświęca się na pierwszy list, a właściwie, gdy zobaczycie to drugi i trzeci, to są takie malutko, małe procentowe ułamki całości tych czasami obszernych dzieł, które ktoś stworzył, napisał. Tematy teologiczne, jeżeli można by w ogóle takie dotknąć, obecne w treści drugiego i trzeciego listu Jana, poruszane w komentarzach, da się właściwie podzielić głównie na takie trzy grupy. Po pierwsze, to są te związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, są związane z wiarą i prawdą wiary. Oraz po trzecie, są związane z życiem wspólnoty Kościoła. To jakby trzy takie główne nurty, trzy główne kierunki, w których ci, którzy badają pisma, starają się pisać pewne komentarze, poruszają się po prostu w tych trzech głównych kierunkach. A więc pozwólcie, że dzisiaj przez tą krótką chwilę chcielibyśmy dotknąć tego, co Jan przekazuje w swoim drugim i trzecim liście. Drugi list Jana liczy zaledwie 13 wersetów. I tak jak już to chyba powiedziałem wcześniej, powtórzę się tylko, wybaczcie, jest najkrótszym tekstem Nowego Testamentu. Trzeci list Jana jest od niego o jeden werset dłuższy. Ktoś tam nawet próbował liczyć słowa, ale ja mówię, to są pewne tylko jakby szczegóły, które gdzieś tam można wyczytać, wspomnieć, ale przyjmuje się, że ten drugi list jest jakby najkrótszy, jeżeli chodzi o treść listem Nowego Testamentu. Tak jak powiedziałem, mówię właściwie o tym od początku, ale też wyjaśnialiśmy już jakby to sobie nieco wcześniej. Jego autorem jest oczywiście umiłowany apostoł Jezusa Chrystusa, Jan. I gdy patrzymy na drugi list świętego Jana i zarówno na trzeci list świętego Jana, to zauważymy jedno prawdę, że jest on jakby adresowany bardziej osobiście. Drugi i trzeci list mają swoich specyficznych adresatów. Do tej pory na przykład mieliśmy do czynienia zazwyczaj z tym obszernym jakby kręgiem odbiorców. Natomiast tutaj jakby ci odbiorcy są bardziej lub mniej sprecyzowani, ale też oczywiście możemy w tekście znaleźć, do kogo Jan pisze. Jan pisząc, tak jak już to mówiłem też przy okazji ostatniego wykładu, nie przedstawia siebie w jakiś szczególny sposób, ale to, co pisze i jak pisze, bez wątpienia pozwala nam zobaczyć, że to właśnie on, a nie kto inny, jest autorem tego tekstu. Jan rozpoczyna drugi swój list słowem starszy. Tak się przedstawia i to właściwie to, co na ten temat wszystko wiemy z tego listu, ale jakby możemy tutaj iść dwukierunkowo. Z jednej strony ten, który ma tą godność starszego, biskupa, tego, który jest przełożonym nad zborami, nad tym, który sprawuje opiekę nad poszczególnymi kościołami tamtego regionu, ale też starszy, jak niektórzy piszą, dlatego, że pisze to w wieku, gdy określał się był już jako starszy wiekowo. To, co wspomnieliśmy sobie przy okazji poprzedniego wykładu, ten list powstaje około roku 90, powiedzmy 5, według niektórych, a więc Jan jest już w podeszłym wieku. możemy iść jakby w dwóch kierunkach. Mówi o sobie w każdym razie, że pisze to starszy. Kluczowy werset dla mnie. Tak jak wspomniałem ostatnio też, wybaczcie, że to się dzisiaj często pojawi, dla was może to będzie inny werset. Może coś innego szczególnie dla was będzie takim kluczowym wersetem, czymś, co jakby spina w sobie treść, co jakby jest esencją, ale ja chciałbym wam dzisiaj zaproponować, jeżeli pozwolicie, werset, który, szósty werset z tego pierwszego, z drugiego listu Jana, który brzmi, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie to jest przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Pamiętacie? Mówiliśmy w pierwszej z Jana? Bardzo często to słowo miłość się pojawia. Zwraca na to uwagę, podkreśla to ponad 50 razy, tylko w 5 rozdziałach mówi o miłości. Dlaczego? Mówiliśmy ostatnio. I tutaj znowu jakby wprowadza nas tematycznie w pewną rzecz. To jest miłość. I znowu ta myśl, która się pojawia u niego. Abyśmy postępowali według jego przykazań, według jego słowa, według tego, co nam pozostawił. W tym objawia się dla Jana miłość. On, który jest nazwany tym apostołem miłości, prawda? Ten, który był tak blisko Pana, o którym mówi się, że tak, to ten, który słyszał bicie serca Pana Jezusa, gdy jego głowa spoczęła na jego piersi, to widzicie, on jakby po raz kolejny mówi nam o miłości. O tej prawdziwej, głębokiej miłości i tutaj od razu nasze myśli kieruje w właściwą stronę. Miłość, której wyrazem jest postępowanie według Bożych prawd. Miłość, która nie jest zaprzeczeniem słów, ale słowa stają się czynem. I od tego jakby nas tutaj tak głęboko prowadza w tę treść. Takie to jest przykazanie, które słyszeliście od początku. I Jan by tu podkreśla, no ja nie tworzę niczego nowego. Ja nie chcę wam tworzyć nowych rzeczy. Ale to jest przykazanie, które słyszeliście od początku, bo to się nie zmienia, bo Bóg jest niezmienny, bo Boże Słowo jest niezmienne. I to jest pierwsza taka niezwykła dla mnie ważna prawda. To Słowo, na którym mogę budować mój Bóg, nie zmienia się pomimo zmieniających się czasów i okoliczności. Pomimo pojawiających się coraz to nowych nauk i różnych kierunków, Boże Słowo pozostaje niezmienne. To przykazanie nie ewoluuje. Ono zostało nam dane i możemy według niego żyć. I on staje się dla nas pewnością i fundamentem, na którym możemy budować. I mamy tą pewność, że ten fundament się nie zachwieje. To słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. To jest niezwykle ważne w kontekście też tego, co dalej Jan jakby będzie nam mówił w tym liście. Pozwoliłem sobie na stworzenie takiego troszkę planu tego listu. Jeżeli w ogóle mógłbym coś takiego spróbować zrobić, to pozwoliłem go sobie podzielić na takie 4 jakby główne elementy. Czyli wersety od 1 do 3, gdzie mamy chrześcijańskie pozdrowienia. Dalej wersety od 4 do 6, pochwała i przykazanie. Tak sobie to zatytułowałem, ale zaraz też wyjaśnię dlaczego. Wersety od 7 do 11, pewne rady i ostrzeżenia. No i wersety 12 i 13 jako zakończenie. Ale zanim przejdę dalej, troszeczkę rozwijając tą myśl, oczywiście w tym wszystkim coś jeszcze jest więcej, to nie tylko jakby te główne moje nagłówki, główne myśli, ale też coś, co mamy w samej treści, co jakby nas też wprowadza, tak jak powiedziałem, głębiej i głębiej, bo takie jest Boże Słowo. To nigdy nie jest jakby tylko powierzchowne. Zawsze wchodzimy głębiej, zawsze możemy dotykać czegoś szczególnego, czegoś głębokiego i wierzę, że dla was to też jest zawsze tak samo. Czytając nawet ten sam fragment, który raz z kolei możemy wejść w zupełnie jakby coś nowego. Coś niby znajomego, a jednak zupełnie odkrywczego czasami. Tak bardzo dopasowanego do twojego i mojego życia. Możemy z tego czerpać, bo to jest właśnie uniwersalizm Bożego Słowa. Pochwała i przykazanie. Tak nazwałem sobie tą pierwszą część, poza pozdrowieniami oczywiście. I tutaj jakby dwie główne myśli, które będą się przejawiać. Pochwała wierności prawdzie. I to będziemy czytać w wersecie 4 za chwilę. I przykazanie miłości i posłuszeństwa, czyli werset 5 i 6. Gdy Jan pisze do, tak jak to mówi, do wybranej pani, to z pewnością pamiętacie, że mamy tutaj coś więcej. Adresatem jest wybrana pani i jej dzieci. Ponieważ jakby w oryginalnym greckim tekście to słowo pani brzmi kyria. I ma ono tutaj jakby z jednej strony to właściwe znaczenie, które tutaj mamy, czyli pani, ponieważ jest imieniem własnym. Ale też niektórzy bibliści uważają, że adresatem tego listu nie była konkretna osoba. Jedni idą w tym kierunku, tak, konkretna osoba, czyli pani, o której mówi, i jej dzieci, ale też z racji tego, co powiedzieliśmy sobie, czyli to czas, w którym i całe tło historyczne, w którym ten list jest osadzony i kiedy on powstaje, czyli czas głębokiego prześladowania, wchodzi coś dla mnie bardzo fascynującego, czyli coś, że zostało tutaj powiedziane jakby i zaszyfrowane. To coś więcej. To ta wiadomość, która jakby miała być przekazana i stąd jakby pod tą panią kryje się konkretny kościół, który miałby wejść w posiadanie tego listu. I dlatego jakby troszeczkę w tą stronę idzie Jan. On nie oszukuje oczywiście, nie podejrzewajmy go o to, nie o to chodziło, ale z racji tego, że wiedział, w jakiej sytuacji kościół się znajduje, a wiedział też, że musi odpowiedzieć na te konkretne potrzeby tego kościoła, w ten sposób jakby adresuje. I ci, którzy mieli być odbiorcami, doskonale wiedzieli, że właśnie pisze do nich. A ci, którzy weszliby w posiadanie tego listu z kolei, jakby niekoniecznie musieli wiedzieć, że w tą stronę on miał zmierzać, jeżeli tak bym mógł kolokwialnie powiedzieć. Z kolei te pozdrowienia od dzieci wybranej siostry sugerują jakby pozdrowienia do członków danej czy społeczności sąsiadującej, gdy to będziemy czytać również w jej zakończeniu. A więc dosyć ciekawie pisze do wybranej pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie. I to, co pisze, zawsze będzie nam się tu łączyć. Miłość i prawda. Bardzo często to tu właśnie będzie podkreślone i w tym kierunku właśnie też Jan idzie, które kocham w prawdzie. Gdybyśmy popatrzyli na ten właśnie wątek, to moglibyśmy jakby go troszeczkę rozwinąć. I Jan pokazuje nam tutaj bardzo ciekawe połączenie takich trzech elementów, które jakby niesamowicie się ze sobą zazębiają i wprowadzają nas w taki pełny obszar. Miłość i prawda. I teraz miłość i prawda, Jan kocha tych, którzy znają prawdę, ponieważ prawda, jak czytamy w drugim wersecie tego listu, prawda trwa w nas, trwa w was. I niezwykle ważny tu jest czas, którego on używa. To nieco coś było, co się pojawiło, ale ona trwa. Czyli zachęca każdego czytelnika, również dzisiaj ciebie i mnie, do trwania w prawdzie. Do tym, ażeby nie tylko ją poznać, nie tylko jakby się nią może zafascynować, nie tylko przez chwilę nią żyć, ale aby w niej trwać. I to podkreśla właśnie tutaj w tym prowadzeniu, w tym przywitaniu, które możemy czytać. Ta, która trwa w prawdzie. Czyli ci, którzy trwają w prawdzie. Nie znają tylko prawdę, ale trwają w prawdzie. Kolejna lekcja. Czy trwam w prawdzie? Poznałem prawdę, ale czy trwam w prawdzie? Czy jest ona dzisiaj realna, właśnie dzisiaj, w moim życiu? Czy brzmi tak samo, jak rozbrzmiewała w momencie, gdy ją poznałem? A gdy mówimy o prawdzie, to oczywiście mówimy o tym wszystkim, kim jest i co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. To ma właśnie na myśli. Nie mówi o żadnej tam jakiejś prawdzie, ale mówi o sobie i o dziele Jezusa Chrystusa. To uznajemy i Jego uznajemy za jedyną prawdę. On jest jedyną prawdą. I dlatego zachęca do trwania. Nie tylko poznania, nie tylko jakby chwilowego oczarowania, ale trwania w prawdzie. Chodzenia w prawdzie, bycia w prawdzie. Czyli miłość i prawda. Kiedy te dwie strony, kiedy my poznamy tą prawdę, to możemy powiedzieć, miłość przychodzi naturalnie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest prawdą, ale Bóg jest miłością. Czyli ta prawda, którą jest Bóg, wprowadza nas w doskonałą miłość. I poznajemy, czym jest miłość. Po drugie, mamy taki związek prawda i posłuszeństwo. Ponieważ z jednej strony Bóg właśnie nakazuje swoim dzieciom, wybranym, powołanym, aby co robić? Aby chodzić w prawdzie. Jeżeli chodzimy w prawdzie, jeżeli trwamy w prawdzie, to okazujemy Bogu posłuszeństwo. Kiedy znasz prawdę, to też posłuszeństwo przychodzi naturalnie. To nie jest coś wymuszonego, to nie jest coś wyuczonego. Jeżeli chcę żyć w prawdzie, chodzić w prawdzie, to będę też chodził w Bożym posłuszeństwie, posłuszeństwie względem Boga. to chcę w tym chodzić, dlatego że znam prawdę, dlatego że znam miłość, dlatego że są one mi bliskie, dlatego chcę chodzić w posłuszeństwie Bogu, według Jego przykazań, według Jego prawd, ponieważ poznałem, czym jest prawdziwa miłość. I trzeci związek to związek pomiędzy z kolei posłuszeństwem i miłością. Przykazanie, które dał nam Bóg, nie jest niczym nowym, bo słyszeliśmy już o tym, że Pan mówi: miłujcie się wzajemnie. Miłujcie się wzajemnie. Tym znakiem posłuszeństwa Bogu jest też miłość do Jego Kościoła. Miłość do braci i sióstr, ale też miłość do tych, którzy są wokoło nas, do tych, którzy giną, do tych, którzy potrzebują poznać prawdę i miłość. I zobaczcie, miłość i prawda, prawda i posłuszeństwo, posłuszeństwo i miłość. I moglibyśmy jakby znowu przejść ten sam etap, znowu jakby na nowo pójść w tym samym kierunku. Więc trzy jakby nierozerwalne ze sobą rzeczy. Te, które powinny być w Twoim, moim życiu. Ponieważ poznaliśmy prawdę, dzięki której poznaliśmy miłość, dlatego chcemy chodzić w posłuszeństwie. Posłuszeństwie, które wprowadza nas w miłość, abyśmy mogli poznać i żyć w prawdzie. W niezwykły sposób Bóg objawił Janowi taką cudowną zależność, a my dzisiaj możemy z tego korzystać i w ten sposób postępować. A więc wracając do tego, co mamy przed sobą, pochwała wierności prawdzie. I do tego jakby nas tutaj Słowo Boże niezwykle mocno zachęca, abyśmy to wprowadzili w życie, czym Jan się niezwykle cieszy, bo tak pisze właśnie, że spotkałem też tych, którzy w swym postępowaniu kierują się prawdą, że trwają w tej prawdzie. I to jest świadectwo, które brzmi o tych ludziach. Kolejna lekcja dla mnie. Czy brzmi to świadectwo o moim życiu? Czy brzmi to świadectwo o twoim życiu, że żyjesz w prawdzie? Żyjesz w czym? Żyjesz w Bogu. Postępujesz według Jego przykazań. Jan pisze: bardzo się ucieszyłem, że spotkałem takich, którzy żyją w prawdzie. I myślę, że to też powinno być dla nas zachętą do tego, abyśmy trwali w tym, co otrzymaliśmy. Kierują się prawdą zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. Zgodnie z tym, co otrzymaliśmy od samego świętego Boga. A więc pochwala wierność prawdzie. I myślę, że tak powinniśmy żyć, tak powinniśmy postępować. I po drugie, co mamy jakby w tym drugim elemencie, czyli przykazanie miłości i posłuszeństwa. I on pisze tak: a teraz proszę Cię, Pani, nie jako podający Ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający Ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu. Miłość wyraża się w postępowaniu. I tam dodaje później: w postępowaniu według Jego przykazań. I to, co słyszeliśmy właśnie w ostatnią również niedzielę. Niezwykle ważne. Niezwykle ważna, istotna prawda Bożego Słowa. Słowo, ale słowo, które objawia się w czynach. I Jan tą myśl tutaj jakby z dokładnie tą samą stronę dzisiaj kieruje nasze myśli. To jakby nam podpowiada: postępujcie w prawdzie. Nie tylko bądźcie słuchaczami słowa, jakby idąc za innym fragmentem Bożego Słowa, ale przede wszystkim bądźcie Jego wykonawcami. To niech będzie mottem mojego i Twojego życia. Słowo, które jest wcielone w czyn. Słowo, które nie jest tylko zasłyszane, ale jest przeżyte, przerobione i zastosowane. Do tego myślę, nas dzisiaj niezwykle również Jan chce zachęcić. Po drugie, oczywiście znajdziemy też w tym liście pewne rady i ostrzeżenia. Te rady i ostrzeżenia podzieliłem sobie jakby w jednym temacie, ale na trzy takie elementy, które tutaj widzimy w poszczególnych fragmentach dalszej części jego listu. Czyli z jednej strony rozpoznawanie fałszywych nauczycieli, druga rzecz, odrzucanie ich wpływów i trzecie, pozbawianie ich wsparcia. I Jan pisze dlatego, że spotyka się z tym problemem. To o tym mówiliśmy już wcześniej. Pojawili się tacy, którzy zaczęli kwestionować podstawowe prawdy. Prawdy, które zostały zakorzenione w pierwszym kościele. Jan pokazuje nam wyraźnie, jaka powinna być nasza postawa względem nieprzyjaciół prawdy. Jak pamiętacie, pierwszy list Jana koncentrował głównie naszą uwagę na więzi z Bogiem. Drugi list koncentruje naszą uwagę na czymś takim jak ochrona więzi między wierzącymi. Ochrona tej relacji między ludźmi, którzy są Kościołem Jezusa Chrystusa. I dlatego właśnie też jakby podejmuję polemikę z tym, o czym słyszał, o czym wie, co miało miejsce. Apostoł Paweł z jednej strony mówi o tych, których nazywa bardzo mocno, używając słowa, oszustami, gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat. Nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Używa bardzo mocnych słów, ale wiecie, myślę, że to jest kolejna lekcja. Czasami, albo bardzo często, gdy jest jakiś problem, gdy jest coś, z czym należy jasno i stanowczo się rozprawić, to w bardzo wielu sytuacjach jest to tak troszeczkę powierzchownie traktowane, głaskane. Tak, żeby kogoś nie urazić, żeby kogoś nie dotknąć, żeby przypadkiem kogoś nie zranić. Wiecie, co mam na myśli? Z jednej strony mamy problem, wiemy, że on jest poważnym problemem, a z drugiej strony jakby nie ma poważnych reakcji czasami. Nie ma stanowczości. I myślę, że to jest lekcja, która tutaj płynie. Jan widzi wyraźnie, co jest problemem. Pojawili się ludzie, którzy kwestionują podstawowe, fundamentalne zasady wiary. I on jasno się im przeciwstawia. Nazywa ich w prosty sposób oszustami, antychrystami. Kto nie wyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, tym właśnie jest. Nie owija w bawełnę, dzisiaj byśmy kolokwialnie powiedzieli, ale nazywa rzeczy po imieniu. I myślę, że tego dzisiaj też współczesny Kościół potrzebuje. Nazywania rzeczy po imieniu. Często nie jest to w ten sposób, a jednak Jan daje nam tu właściwy przykład. Rozpoznał fałszywych nauczycieli. Pokazał, co jest problemem. W bardzo krótkich słowach nazwał ten problem. Czego on dotyczył. Ale też nie pozostawia to tylko nazwanym problemem, pokazaniem problemu. Ale idzie dalej. I mówi, że za tym, co jest powiedziane, też idą czyny. Odrzucanie ich wpływów. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej, abyście otrzymali pełną zapłatę. Odrzućcie to. Nie chodźcie w tym jarzmie. Wiecie, czasami to, co tutaj Jan pisze, wywołuje wiele kontrowersji. Ponieważ niektórzy mówią, że to tak bardzo mocno, jakże można tak kogoś odrzucić. I mają wiele zarzutów do Jana. Ale Jan mówi to w bardzo konkretny sposób, ale też w konkretnym celu. Ponieważ przestrzega, aby nie wchodzić to głębiej i głębiej. Ponieważ przestawanie z takimi ludźmi spowodowało już zamęt w Kościele. A przebywanie coraz więcej i więcej, spędzanie czasu z nimi powodować będzie jeszcze większy zamęt. I jeszcze więcej osób będzie miało z tym problem. Dlatego Jan w ten sposób i tak mocno rozprawia się z tym problemem. Inaczej mówiąc, ci, którzy chodzą w tej prawdzie, powinni z jednej strony otaczać bliskich miłością. Powinni mieć miłość do tych, którzy potrzebują poznać prawdę, ale też powinni jasno rozprawiać się z fałszywymi naukami. On idzie krok dalej i mówi, nawet nie wspierajcie ich. To jest ten trzeci punkt. Nie miejcie z nimi nic wspólnego. Jeśli przychodzi ktoś do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, a nie nawiązujcie z nich bliższych stosunków. Kto spoufala się taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. I wiele osób mówi, trochę mocne. Chyba trochę za daleko. Ale wiem, że Jan miał konkretny cel. Miał konkretne myśli. Ponieważ ci ludzie nie przynoszą nic dobrego. Oni podważają zasadnicze fundamenty wiary. Sprzedają coś, co nie jest prawdą, co od początku było niezmienne i jest. Przychodzą i sieją niepewność, sieją zamęt. Dlaczego Jan pisze ten list? Dlaczego, że była taka potrzeba, że zrodziła się niepewność, zrodził się zamęt. On jest odpowiedzią na konkretną sytuację i daje jej rozwiązanie. Nie miejcie z nimi nic wspólnego, ponieważ to nic nie wniesie w wasze życie, oprócz coraz większego zamętu. Dlatego kolejna lekcja dla mnie osobiście. Uważaj na to, czego słuchasz. Uważaj na to, co oglądasz. Uważaj na to, czym się karmisz. Bo dzisiaj, wiecie, dzisiaj mamy tego o wiele więcej. Dzisiaj to przychodzi pod różną postacią. Dzisiaj mamy dostęp do dziesiątków rzeczy. I znam osobiście osoby, które chodząc z Panem przez długi czas, nagle to wszystko zostało zachwiane, bo posłuchali tego czy tamtego. Ja nie mówię, nie chcę tutaj mówić, kogo słuchać, a kogo nie, ale wiem, gdzie mogę sięgać. Zawsze mogę sięgać do Bożego Słowa, bo ono się nie zmienia. Bo tu nie ma ludzkiej teologii. Tu nie ma tego, co człowiek wniósł, ale jest jedyne prawdziwe, niezmienne Boże Słowo. I myślę, że do tego staramy siebie i nas wszystkich zachęcać, abyśmy zawsze mieli wgląd w Boże Słowo. Abyśmy się karmili, tak jak Jan mówi, jedyną prawdą, tą, która jest niezmienna, a nie tym, co jest miotane lada wiatrem na lewo i prawo. Bo to wszystko przychodzi i odchodzi. I zobaczcie, jak często to się powtarza. Jak często coś się skończyło, od czego jesteśmy uwolnieni i nagle po iluś tam latach to wraca. Ludzie na nowo się tym samym fascynują, chociaż już przedtem przyprowadziło to wielu do upadku. A Boże Słowo jest niezmienne. Jest taki amen. I ono jest napisane, jak czytamy, ku zbudowaniu. Ku tego, abyśmy mogli wzrastać w poznaniu tego, który jest prawdą i miłością. Po to nam to zostało dane. Dlatego chciejmy wejrzeć dokładnie w ten doskonały obraz. Ci fałszywi i zwodniczy nauczyciele, a więc osoby głoszące kłamstwo o Jezusie, według których On nie był nigdy prawdziwie człowiekiem. Był Bogiem, ale nigdy nie był prawdziwie człowiekiem. To głosili. I temu się przeciwstawia jako herezji. Ta herezja została nazwana doketyzmem i Jan stanowczo się z nią rozprawia. Pan Jezus żył w ciele. Pan Jezus przeżywał to wszystko, co przeżywał każdy człowiek chodzący wtedy po ziemi. On również, to Jego, Jemu nie było obce cierpienie, Jemu nie było obca radość, wszystkie te ludzkie uczucia. Ale ten, który był 100% człowiekiem, był też 100% Bogiem. Był człowiekiem, żył jak człowiek z wyjątkiem grzechu. On grzechu nigdy nie popełnił. I to jest prawda, jedyna prawda o Panu Jezusie Chrystusie. Ale byli tacy, którzy ją podważali. Dlatego tak mocno się im przeciwstawia. I dlatego tak mocno pisze. Nie miejcie z nimi społeczności. Myślę, że wielu to jest trudno dziś zaakceptować, bo przecież my jesteśmy mocni, bo przecież my damy radę. Bo przecież to my, to nam. Wiecie, to tak często to ja wypływa, a tak często jest ono tak płytkie. Tak często nie ma korzeni. Tak często nie ma z czego czerpać. I tak często powoduje, że życie człowieka obraca się w ruinę. Jan przed tym przestrzega. Jan mówi wyraźnie. Jeżeli przychodzi ktoś, kto przeciwstawia się jedynej prawdzie, przeciwstawcie się mu. Przeciwstawcie się mu na podstawie Bożego Słowa, na podstawie jedynej prawdy. Jak mogę to wszystko dzisiaj odnieść do siebie? Myślę, że przede wszystkim tu również w tych słowach Jan zachęca do gorącej wzajemnej miłości. Do społeczności. On do tego zachęca w tym liście. Jak najbardziej. On zachęca do miłości, do chodzenia w prawdzie. Ale on jakby nie pozostawia nam tutaj tej miłości, tak jak powiedziałem, w stanie takiego niedopowiedzenia. W tych krótkich słowach bardzo mocno mówi nam o miłości i pokazuje, na czym polega prawdziwa miłość. Ten werset, który mówiłem, dla mnie ten przewodni, abyśmy postępowali według Jego przykazań, żyli według Jego przykazań. Czy nie brzmi wam tu echo Ewangelii? Czy nie rozbrzmiewają wam tu dzisiaj, teraz słowa tego, co czytamy właśnie w Ewangelii? Jeżeli mnie miłujecie, jak mówi Pan Jezus, będziecie zachowywać moje przykazania. To są Jego słowa. Jan pisze to w 14 rozdziale i 15 wersecie swojej Ewangelii. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jan idzie tym śladem. Dlaczego? Tak jak powiedziałem, bo posłuszeństwo jest wyrazem naszej miłości. A nieposłuszeństwo? Nieposłuszeństwo nie jest niczym innym, jak jej brakiem. Niczym innym. Posłuszeństwo jest wyrazem naszej miłości. Nieposłuszeństwo jest wyrazem jej braku. I tu nie ma nic, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, na pół gwizdka. Tu nie ma, że no tak, kocham Panie Boże na razie na 50%. Bóg ukochał nas miłością bezgraniczną. Dał siebie w 100%. I On chce Ciebie i mnie w 100%. On chce Twojego i mojego życia w 100%. On chce Twojej i mojej miłości w 100%. Takim, jakim jesteś. Ale chce Ciebie całego. Czy dzisiaj jeszcze ciągle trzymasz rękę na drzwiach awaryjnych? Czy jeszcze ciągle zostawiasz coś sobie, takiego swojego, na czas, gdy... No właśnie, na jaki czas? Często nam się również wydaje, że takie nasze posłuszeństwo wobec Boga to jest sprawa pomiędzy tylko i wyłącznie Nim a nami. Ale ja bym to chciał dzisiaj rozszerzyć troszeczkę i powiedzieć, że z jednej strony tak jest. Nasze posłuszeństwo to jest relacja pomiędzy Nim a nami, ale to też idzie w drugim kierunku jakby i idzie nieco w poziomie, gdzie to, co jest naszym posłuszeństwem, czy też wynikiem jej braku, rozchodzi się na tych, którzy są wokoło nas. I to też działa w tym kierunku. Jeżeli żyjemy w posłuszeństwie wobec Bożych przykazań, to nasze życie będzie oddziaływać na tych, którzy są wokoło nas. I będziemy patrzeć na nich jako na tych, którzy potrzebują Bożej miłości. Poznać Bożą miłość. Ale jeżeli będziemy żyć w nieposłuszeństwie, to musimy mieć również świadomość, że to też będzie się rozszerzać na tych, którzy są wokoło nas. I będziemy tego widzieć efekty. Dlatego Jan o tym właśnie mówi. Jan jakby chce nam przekazać taką myśl. Wybierajcie dobrze. Dobierajcie dobrze. Ale pamiętajcie o tych, którzy nie znają prawdy. Prawdy, która jest jedyną miłością. I kończy jakby, zanim przejdziemy do dalszej części, i mówi, miałbym wam wiele do napisania, ale nie napisał. Przekazał nam tą treść, a później mówi, jednak nie chcę tego czynić, ponieważ spodziewam się do was przyjść. I to jest to więcej, co jeżeli tak się stało, jeżeli tak było, jeżeli z nimi spędził czas, to wiemy, że otrzymali o wiele więcej. A myśmy otrzymali to, ale wierzę, że to jest coś, co dzisiaj nam jest potrzebne. Krótki fragment Bożego Słowa, ale niezwykły w treści. Zobaczcie, że tak naprawdę mamy z czego czerpać. Tak naprawdę jest tu niesamowicie wiele rzeczy, które mogę dzisiaj zastosować w moim własnym życiu, w moich relacjach, w pewności, w życiu w prawdzie, w miłości, w posłuszeństwie. Zastanowię się nad tym, jak to wszystko działa, gdy tego nie ma w moim życiu. Jak to oddziaływuje na tych, którzy są wokoło mnie. I jak mogę oddziaływać na tych, którzy są wokoło mnie, gdy będę według tego żył. Jak jasno powinienem się przeciwstawiać rzeczom, które nie są zgodne z tą jedną, jedyną prawdą, a innej nie ma. Jakie to jest ważne, żeby mieć odwagę powiedzieć nie wtedy, kiedy wszyscy nagle mówią tak. Chociaż tak trzeba było oczywiście powiedzieć nie. Myślę, że to jest niezwykle zachęcające. Te parę słów niezwykle motywujące do tego, aby żyć życiem, które podoba się Bogu. A żeby żyć prawdą, prawdą, która wyraża się w posłuszeństwie wobec tego, który jest prawdziwą miłością. Ciekawe słowa. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. A więc, jakby mówi dalej, to wszystko niech będzie też, niech zatacza większe kręgi. Niech to się rozejdzie. Niech również oni usłyszą. Niech również oni będą wiedzieli o tym, co wam przekazałem. Po co to pisze? Odpowiada sam. Aby nasza radość była pełna. Po to te parę słów. Aby nasza radość była pełna. Co to znaczy, aby radość była pełna? Myślę, że dokładnie to, co napisał. Abyśmy mogli żyć pełnią radości. Abyśmy mogli czerpać z tego, który jest źródłem radości. Abyśmy mogli znaleźć wszystko to, co jest w Nim. Wtedy nawet, gdy przychodzimy ciemną doliną. Również wtedy, abyśmy mogli czerpać z tego jedynego, prawdziwego źródła. Pozwólcie, że zabiorę was do trzeciego listu. Trzeci list Jana. Liczy zaledwie 14 wersetów. No i tak powiedziałem wcześniej, też należy do jednego z najkrótszych tekstów Nowego Testamentu. Jan ciekawie również jakby wprowadza nas w ten list, rozpoczynając tym samym słowem. Starszy do. Adresatem tego listu jest niejaki Gajus. Jednak żadnych szczegółów na ten temat z tego fragmentu Bożego Słowa nie możemy wyczytać. Nie wiemy też właściwie, jaka szczególna relacja łączyła go z Janem, bo nie znajdujemy tego w tekście tego listu. Ale wiem jedno, jeżeli pisze do niego i pisze w ten sposób, to musiała to być wyjątkowa relacja. To specyficzny sposób pisania i to, w jaki sposób o nim mówi, pokazuje nam, że musiał być kimś wyjątkowym. Imię Gajus było dość popularne i występuje w Nowym Testamencie przynajmniej w czterech miejscach. Znajdziemy go jeszcze dwukrotnie w Dziejach Apostolskich, w liście do Rzymian i w pierwszym liście do Koryntian, ale bardzo trudno jest stwierdzić, że Jan pisze, bądź którakolwiek z wymienionych tych osób jest dokładnie tym Gajusem, do którego kieruje ten list. Nigdzie nie znajdujemy takiego potwierdzenia, ale myślę, że z treści listu, tak jak powiedziałem, bardzo jasno wynika, że jest to ktoś bliski osobie Jana. Ktoś szczególny. Dlatego był wart tego, aby napisać do niego list. I pisze do ukochanego Gajusza, którego kocham w prawdzie. Nie brzmi znajomo? Po raz kolejny jakby ten sam temat. Prawda. Bo ona jest ważna. Bo po raz kolejny pokazuje nam na osobę tego, który jest prawdą, jest najważniejszy. Na osobę Jezusa Chrystusa. I ja bym chciał powiedzieć nam dzisiaj, Jan, patrzcie na tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary waszej. Patrzcie na Jezusa Chrystusa. Patrzcie na Niego. Na prawdę. Żyjcie w prawdzie i kierujcie się prawdą. Pozwólcie na kolejną moją dygresję. Kluczowy werset dla mnie tego trzeciego listu. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w... Zaskakujące. W prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. On dziećmi moimi nazywał oczywiście wszystkich tych, którzy poznali prawdę. I to, co mówi. Nie ma większej radości, gdy żyją wszyscy w prawdzie. Gdy żyją wszyscy w Chrystusie, gdy trwają w Chrystusie, żyją Chrystusem i Chrystus jest treścią ich życia. Nie ma większej radości. Myślę, że wielu z nas, wszyscy mam nadzieję, mogliby powiedzieć to samo. Nie ma większej radości, jak żyć w prawdzie. Żyć prawdą każdego dnia. Oddychać nią, cieszyć się nią, przeżywać nią. W chwilach dobrych, jak i złych. Prawda. Prawda, która jest dla nas wolnością. Apostoł Jan chwali postępowanie Gajusza w prawdzie. Mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie Ci się dobrze, jak Twej duszy. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na Twój temat. Przybywają oni do mnie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda jest w Twoim postępowaniu. A nic nie daje im większej radości niż to, że moje dzieci żyją w prawdzie. Niesamowite słowa, niesamowite świadectwo o tym człowieku. Myślę, że każdy z nas chciałby, aby tak napisano. Aby ten list był skierowany, możesz tu wstawić swoje imię. Jeżeli to pasuje do twojego życia, wstaw tam dzisiaj swoje imię. Starszy do ukochanej, do ukochanego, włożysz tam dzisiaj swoje imię? Czy te dalsze słowa również odnoszą się do twojego i mojego życia? Czy takie świadectwo dzisiaj moje i twoje życie wydaje? Tego, który żyje w prawdzie, tego, o którym wszyscy mówią, że postępuje w ten sposób, a to nie daje większej radości. Nic nie daje większej radości, jak słyszeć, że tak jest. Bo my mamy świadczyć o prawdzie. Bo to my jesteśmy powołani do tego, aby żyć w prawdzie, świadczyć o prawdzie i głosić prawdę. Głosić Jezusa Chrystusa, który jest prawdą. Do tego zostaliśmy powołani. To On w słowach, gdy odchodził, mówi: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, głosząc prawdopodobnie to wszystko, o czym słyszeliście. Do nas to należy, a nasze życie ma być świadectwem prawdy. Tak, jakim było to życie Gajusa. Mój krótki plan tego listu. Chrześcijańskie pozdrowienia, a więc to, co już przed chwilą odczytałem, ten pierwszy werset i dalej jakby dwie rzeczy i zakończenie. Czyli te pochwały dla Gajusa. Druga rzecz, którą sobie napisałem, rady dla Gajusa. No i zakończenie. Zakończenie, które mamy w wersecie 13 i 14. Zamierzam przekazać ci nieco więcej. Nie chcę jednak tego czynić na piśmie, gdy mam nadzieję, że rychłe spotkanie. Wówczas porozmawiamy sobie osobiście. Życzę ci pokoju. Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty również pozdrów imiennie przyjaciół. Chcę ci przekazać coś więcej, ale chcę z tobą spędzić czas osobiście. Kolejne dla mnie wielkie świadectwo. Jan ma pragnienie spędzić z nim czas. Chce z nim przebywać. Zobaczcie, że w drugim liście czytaliśmy o tym, że zachęca tego, aby nie przebywać, nie spędzać czasu z tymi, którzy są antychrystami, jak ich nazywa, oszustami. Tutaj wydaje świadectwo Gajusie i mówię, a ja chcę z tobą przebywać. Dlaczego? Dlatego, że żyjesz prawdą. Twoje życie jest prawdą. Świadczysz o prawdzie. Dlatego chcę być z tobą. Pytanie do mnie? Czy ludzie chcą ze mną przebywać? Czy chcą słuchać? Chcą być w mojej obecności, w naszej obecności, słuchać o prawdzie, widzieć prawdę, zainteresować się tym. Czy moje, twoje życie jest na tyle fascynujące, że ludzie chcą z nami spędzać czas, aby dowiedzieć się więcej? Czy moje życie jest takim świadectwem? Takim, jakim było życie i to, co robił Gajus. Chcę być z tobą. Wówczas sobie porozmawiamy osobiście. Wiecie, to jest coś głębszego. To nie jest tylko przyjście, kolokwialnie mówię, przepraszam, na kawę, posiedzenie i pogadanie o pogodzie. Ale wiem, że w tych słowach jest coś więcej. Porozmawiamy sobie osobiście. Wiecie, nie wiem, oczami wyobraźni, może tak mam jakieś dziwne dziwactwo. Widzę, jak siedzą sobie razem i gadają. Wiecie, to nie jest 5 minut, ale spędzają ze sobą czas, może i cały wieczór i aż do rana, wiecie, i może ich gdzieś tam wyganiają, idźcie wreszcie spać, ale oni nie, oni chcą siedzieć. O to właśnie chodzi. O coś głębszego. O coś, czym można się zafascynować, o czym można rozmawiać godzinami. O prawdzie. O osobie Jezusa Chrystusa. O tym, kim jest w twoim, moim życiu. To jest na pewno dużo głębszy i lepszy temat. Pochwały dla Gajusa za jego życie. Za jego duchowe zdrowie, za jego oddanie prawdzie i za jego gościnność. Te trzy rzeczy, które tutaj znajdziemy w tym tekście. Duchowe zdrowie. Cieszę się, że masz się zdrowo duchowo, bo żyjesz w prawdzie. I to jest oznaką twojego duchowego zdrowia. A więc można być chorym duchowo. Kiedy? Kiedy nie żyję w prawdzie. Kiedy nie znam prawdy. A jak żyć w prawdzie, jak nie znam prawdy? To, że poznałem, to, że spotkałem, ale czy zagłębiam się w prawdzie? Czy szukam tej prawdy? Czy chcę wejść coraz głębiej i głębiej? Czy chcę poznać, czy chcę mieć relacje? To jest zasadnicza różnica. Duchowe zdrowie. A więc można być chorym duchowo. Można znaleźć odpowiedź. Bóg daje duchowe zdrowie. Po drugie, oddanie prawdzie. A więc nie tylko, że wiem o prawdzie, ale jestem jej oddany. Stoję za tą prawdą. Chcę nią żyć każdego dnia, każdej chwili. Wtedy, gdy również przychodzą ciężkie chwile. Wczoraj tak miałem możliwość podzielenia się krótkim słowem, ale to słowo mnie bardzo uderzyło, bardzo dotknęło, gdy na mnie się zastanawiałem, bo spędzaliśmy czas przy ognisku. Pozwólcie, że trochę ucieknę myślami od listów Jana. I wiecie, gdzieś tam Bóg pokazał mi wcześniej nieco, zastanawiałem się nad tym, czym się dzielić. I zadałem sobie pytanie, czy Biblia mówi o ognisku? No bo jak jadę na ognisko, to zacząłem się zastanawiać, czy Biblia mówi o ognisku. Biblia w dwóch miejscach mówi o ognisku. W Nowym Testamencie. I bardzo szczególnie w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. To mam na myśli. Tak, o czasie spędzonym przy ognisku. Pierwsze, gdy Piotr siedział przy ognisku, a tam gdzieś w oddali przechodził jego Pan, gdy był sądzony za to, kim jest. I Piotr wtedy 3 razy się zapiera. 3 razy przy ognisku się zapiera. Ten ogień nie dawał nic. Niby płonął, ale w nim nie było ciepła, w nim nie było nic. On po prostu był. To był jakby ogień, który jedynie co dawał, to smutek. I nic więcej. Drugi ogień. Gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu stoi nad brzegiem i w oddali widzimy łódź i rybaków. I on stoi przy tym ognisku. I gdy Jan mówi do Piotra, mówi, że to Pan jest. Ten, wiecie, tam ubrał się, skakuje do wody, płynie, prawda, do brzegu, wychodzi. Cieszy się, że spotkał Pana. I wtedy zupełnie inna rzecz. Wtedy to, gdy zostaje skonfrontowany z słowami Pana Jezusa i odpowiada, Panie, Ty wszystko wiesz. Ogień, który stał się powołaniem do życia. Ogień, który stał się powołaniem do chodzenia w prawdzie. Do tego, który spotkał zmartwychwstałego. A to tylko taka chwilowa dygresja. Bardzo wam przepraszam. A więc oddanie prawdzie. Chodzenie w prawdzie. Życie prawdą. No i druga rzecz, trzecia rzecz, gościnność. W drugim liście jakby Jan mówi, nie miejcie społeczności z tymi, którzy nie chodzą w prawdzie, którzy podważają fundamentalne zasady wiary. A tutaj mówi, okazujcie gościnność. Okazujcie gościnność tym, którzy żyją prawdą, którzy głoszą Słowo Boże, tych, którzy potrzebują, wspierajcie ich, przyjmujcie ich do domów, wspierajcie ich finansowo, bądźcie dla nich gościnni, spędzajcie z nimi czas. miejcie z nimi społeczność. Jakże odwrotna sytuacja. Dwie zupełnie inne sytuacje. Nie mieć społeczności, ale też mieć społeczność. Jakże warto jest, jak ważne jest to, co wybieramy. Rady dla Gajusa. Pokazuje to w dwóch przykładach, jeszcze dwóch osób, które tam występują. Mamy tam zły przykład Diotrefesa i dobry przykład Demetriusza. Co mamy na myśli? Diotrefes, wersety możemy zobaczyć od 9 do 11. Pozwólcie, że tylko przeczytam bardzo szybko. Napisałem kilka słów do kościoła, jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przychylnie. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę mu, czego się dopuszcza. Obmawia nas on i szkodzi nam słowami. Nie wystarcza mu to jednak, bo nie dość, że sam nie przyjmuje braci, to jeszcze zabrania czynić to tym, którzy tego pragną. Usuwa ich nawet z kościoła. Ty jednak go nie naśladuj. Nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto pełni, dobro pochodzi od Boga. Ten, kto dopuszcza się zła, nie oglądał Boga. Co jest ciekawe, ten cały zwrot, który tutaj czytamy, rości sobie prawo do pierwszeństwa. Całe to wyrażenie jest przekładem jednego greckiego imię słowu, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, filoproteum. Określa osobę, która lubi zwracać na siebie uwagę, czuć się lepsza od innych i zawsze mieć ostatnie zdanie. Jak myślicie? Czy to jest coś odosobnionego dzisiaj? Jakże często ludzie lubią zwracać na siebie uwagę, lubią skupiać na sobie uwagę, czuć się lepszym od innych i zawsze mieć ostatnie zdanie. Obojętnie, co byś powiedział i wystarczyłoby postawić kropkę, to ta osoba zawsze tam stawi ale. Ale to nie jest tylko wyjątek. Jeżeli chodzi o ten świat, to się dzieje również w Kościele. I Słowo Boże przed takimi osobami przestrzega. Przestrzega od osobami, którzy jakby zawsze widzą tylko swoje ja i ich ja musi być zawsze na górze. Oni wiedzą najlepiej, oni wiedzą, jak to musi być, oni mają ostatnie zdanie, reszta się nie liczy. Ale nie zostawia nas tylko z tym, bo pokazuje nam dobry przykład Demetriusza. Pokazuje nam, że są też ci, którzy żyją inaczej. Jeśli chodzi o Demetriusza, to wszyscy złożyli o nim dobre świadectwo. Prawda o nim mówi sama o sobie. My to potwierdzamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest wiarygodne. Zupełnie inna postawa. Jakby pokazuje nam od razu, nie zostawia nas tylko z tym, ale idzie dalej i mówi, ale zobacz. Ten, który żyje w prawdzie, o nim wydają dobre świadectwo. On nie mąci, on nie przyczynia się do upadku Kościoła. On nie jest tym, który wprowadza zamieszanie, bo nie zwraca uwagę na siebie, ale na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest ważna lekcja. Jeżeli gdzieś usłyszysz w Kościele, jażem to uczynił, to powinna nam się zapalić czerwona lampka. To jest dobre jako tekst do filmu, ale nie do życia Kościoła. Bo ci, którzy żyją w prawdzie, zawsze będą zwracać swoje oczy na dzieło i to, o czym mówi Pan Jezus Chrystus. Bo On jest w centrum, On jest głową. On jest tym, którego my ciałem jesteśmy. A ci, którzy żyją bez prawdy, żyją bezbożnie. I tego przykładem jest ten, o którym Jan też tutaj mówił. Jan pisze do Gajusa, zamożnego, wpływowego człowieka żyjącego gdzieś blisko Efezu prawdopodobnie, jak twierdzą bibliści. Szczerze zalecam mu to, co dzisiaj myślę również zaleca nam. Abyśmy pamiętali o tych, którzy zwiastują Ewangelię. Abyśmy żyli w prawdzie. Abyśmy nie przestawali czynić dobrze, ale też nie naśladowali tych, którzy źle czynią. Ten, który przejął dowództwo w Kościele w Azji, nie tylko odrzucił autorytet Jana jako apostoła, ale też nie chciał się podporządkować temu, o czym mówi jedyna prawda, sam Pan Jezus Chrystus. Rozprowadza oszczerstwa i nawet posuwa się do rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. A Demetriusz? A Demetriusz, którego pokazuje i o którym mówi bardzo krótko, bo wiele nie trzeba mówić. Jego życie jest tym, co najgłośniej rozbrzmiewa. I niech to również rozbrzmiewa w naszym, w moim i twoim życiu. Chcemy być jak Demetriusz. o którym wszyscy wystawili dobre świadectwo. Bo myślę, że tego możemy się z tego uczyć. Niech wam Bóg tym błogosławi. Amen.